Pochylcie głowy, chciałbym się pomodlić. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś pośród nas. I to nie jest tylko kwestia naszych emocji i uczuć, ale sprawa Twojej wierności. Jeżeli Ty powiedziałeś, że tak będzie, to tak jest. Dziękujemy, że nawiedzasz nas, grzesznych ludzi, że czynisz z nas swoich przyjaciół, Boże dzieci. I tak jak przed swoimi uczniami, Panie, otwierałeś to wszystko, co miało się wydarzyć, na co oni sobie w ogóle nie zasłużyli, ale co poczytywali sobie za wielki przywilej i zaszczyt. My też chcemy poczytywać sobie za wielki zaszczyt i przywilej, kiedy otwierasz przed nami tajemnicę tego wszystkiego, co nas czeka. Panie, kiedy mamy świadomość Twojej obecności, to przenika nas też jakiś dreszcz emocji. I prosimy Cię, abyś zabierał to wszystko, co może jest przeszkodą. A jeżeli jest ktoś pośród nas, kto w Twoje ręce swojego życia nie powierzył, to prosimy Cię, Duchu Święty, abyś mógł to czynić. Pozwól nam skoncentrować się teraz na tym, co masz dla nas przygotowane, abyśmy mogli Ciebie dostrzec, odczuć Twoją bliskość i obecność. Oddajemy się w Twoje ręce. A czynimy to, Ojcze, przez Pana Jezusa w mocy Świętego Ducha. Amen. Kochani, zazwyczaj, kiedy kończymy jakiś okres czasu, czy zamykamy za sobą kolejną dekadę życia, niejako z automatu dokonujemy licznych podsumowań. Chociaż można by słyszeć, że jeżeli człowiek mówi o przeszłości, to jest to oznaka tego, że się starzeje. Ale myślę, że jeżeli mówimy o przeszłości, czy dokonujemy pewnych podsumowań i chcemy z tego wyciągnąć wnioski, to jest to oznaka mądrości, tego, że mamy trzeźwe spojrzenie na siebie i że faktycznie poważnie podchodzimy też do życia, do daru, który Bóg nam dał. Myślę, że podobnie będzie za kilka godzin. Może nie wszyscy będą tymi, którzy będą dokonywali pewnych zestawień, ale przynajmniej niektórzy z nas będą się zastanawiać nad tym, jaki był ten rok kolejny, który się już kończy, czy udało nam się, albo na ile udało nam się zrealizować zamierzenia i plany, które zakładaliśmy sobie 365 dni temu. Pamiętacie, co to było? Co każdy z nas zakładał sobie, jakie zrobiliśmy, jeżeli czyniliśmy noworoczne postanowienia? Powiem wam, że kiedy patrzę przez okno i kiedy wracam pamięcią do maja, kiedy przypominam sobie płytę fundamentową i tylko kikuty zbrojenia wystające z tego i patrzę na to, co jest teraz, to marzeniem, ale takim bardzo, nie powiem skromnym, ale pełnym bojaźni było, żebyśmy mogli zrobić jak najwięcej. Nie wiem, czy ktoś miał takie postanowienia, będę się modlić o to, żeby budynek centrum był w takim kształcie, jak widzimy to teraz. Po raz kolejny Bóg nas zaskoczył. Jeżeli Bóg podejmuje pewne postanowienia, z tego się nie wycofuje, daje więcej, czyni więcej niż postanawia. Ale jeżeli myśmy sobie jakieś postanowienia postanowili i wracamy pamięcią 365 dni wstecz, wszystko udało nam się zrealizować? Wszystkiego dokonaliśmy? Dzisiaj nie będę mówił o przeszłości, dzisiaj nie będę zachęcał, przynajmniej w czasie tego kazania, żebyśmy robili pewnego rodzaju zestawienie czy bilans, ale chcę zachęcić każdego z was do spojrzenia w przyszłość i powiem wam, że kiedy jeszcze przed nabożeństwem czytałem sobie kilka razy ten tekst, kiedy przygotowywałem to kazanie, odczuwałem dreszcz emocji, bo mam świadomość tego, że podejmując ten temat potrzebujemy szczególnej Bożej ochrony. Dlatego, że przeciwnik bardzo nie lubi, jeżeli się człowiek go dotyka i robi wszystko, żeby człowieka przestraszyć, żeby pokazać mu jego miejsce w szeregu. I modliłem się o Bożą ochronę dla każdego waszego domu, dla swojego również, albo przede wszystkim dla swojego domu również. Otwórzcie tekst, który jest zapisany w pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale. To jest strona 1324. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, a właściwie strona już 1325, gdzie od 18 do 20 ósmego wiersza Jan przekazuje nam następujące przesłanie. Dzieci, ostatnio to już godzina, a słyszeliście, że ma przyjść antychryst. Lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. A wy macie namaszczenie od świętego, wiecie wszystko. Nie pisałem wam nie dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje wątpliwość Ojca i Syna. Każdy, kto podaje wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie was to, co od początku słyszeliście, i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. A obietnica, którą sam nam dał, to żywot wieczny. To wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. Ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Lecz jak namaszczenie Jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w Nim trwajcie. A teraz, dzieci, trwajcie w Nim, abyście, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Kochani, w tym fragmencie po raz pierwszy w całej Biblii spotykamy się ze słowem antychryst. Wydawać by się mogło, że określenie to ze względu na swoje znaczenie i oddziaływanie w czasach końca powinno występować w Biblii stosunkowo często, szczególnie w księgach prorockich. Takie już mamy w Starym Testamencie. I takie traktują o czasach końca. Opisują to wszystko, co się wydarzy. Okazuje się jednak, że pomimo, iż o końcu świata pisali w swoich księgach, czy to był Daniel, czy to był Ezechiel, czy to był Jeremiasz, czy w psalmach mamy pewne wypowiedzi, czy w Nowym Testamencie Paweł, Piotr, Jan, to termin ten pojawia się dopiero w Nowym Testamencie i pojawia się, jak myślicie, ile razy? Żebyśmy tak nie rzucali się, 104 razy. W Biblii tylko w 4 miejscach znajdujemy słowo antychryst. I to wcale nie u Piotra, wcale nie u Pawła, u Jana, ale wcale nie w objawieniu. Tylko w listach Jana, w pierwszych 2 listach. 2 wersety już czytałem, pozwólcie, że je jeszcze raz przytoczę i do tego jeszcze dojdą 2. A słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz teraz oto wielu jest antychrystów, którzy powstali. Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje wątpliwość Ojca i Syna. To są 2 wersety z naszego tekstu. 4 rozdział 1 listu Jana, wiersz 3. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. I 2 list Jana, 7 werset. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Mam świadomość, że mając do dyspozycji określoną ilość czasu, raczej mniej niż więcej, jest rzeczą niemożliwą, żeby dokładnie omówić to zagadnienie. Jest rzeczą karygodną, jeżeli będziemy lekceważyli to zagadnienie. To znaczy, że będzie to świadczyło o naszej duchowej niedojrzałości, o tym, że jesteśmy dziećmi, albo o lekceważącym podejściu do tego, co jest zawarte. Stąd też mam taką nadzieję, że będzie sposobność, może przy jakiejś okazji, żeby wrócić do tego zagadnienia i żeby móc wgryźć się w to zagadnienie. Stąd dzisiaj będę chciał powiedzieć tylko o rzeczach ogólnych, podstawowych. I moją modlitwą jest, abyśmy to wszystko, o czym dzisiaj będziemy mówić, potraktowali poważnie. To będzie trudne kazanie. Dla mnie samego, w czasie, kiedy go pisałem, odczuwałem drżenie na plecach. Bo miałem świadomość, że dotykam się kwestii związanych z wiecznością. Dotykam się spraw związanych z przeciwnikiem. I w szczególny sposób potrzebuję Bożej ochrony. Dlatego, że kiedy zaczynamy demaskować przeciwnika, otrzymujemy uderzenie bezpośrednio od tegoż przeciwnika, bądź uderzani są ci wszyscy, którzy stanowią nasze bezpośrednie zaplecze. To może być nasza rodzina, to muszą być nasi bliscy. Dlatego potrzebujemy bezpośredniej Bożej ochrony. Kochani, ze względu na swoje pochodzenie, określenie antychryst może mieć dwa znaczenia. Słowo anty jest greckim przyimkiem, który może oznaczać zarówno kogoś, kto jest przeciw, jak i kogoś, kto jest zamiast. Anty, czyli przeciw, ale tak samo również zamiast. Antychryst jest więc przeciwnikiem Chrystusa albo tym, który stara się zająć Jego miejsce. Kto chce być obecny zamiast Jezusa. Kto chce usunąć Jezusa z Kościoła, wymazać Jego imię, pamięć o Nim. Kto Go chce w ogóle przełożyć w zupełnie miejsce, gdzie ulegnie zapomnieniu. W tym wypadku obydwa zakresy znaczeniowe uzupełniają się. W pierwszym znaczeniu, jako ten, który jest przeciw, jest on jawnym, otwartym przeciwnikiem Zbawiciela. Tak też wyraża to greckie brzmienie, oryginalne brzmienie tego wersetu, gdzie czytamy, nie dziwcie się składnie, ale jest to za interlinearnym tłumaczeniem grecko-polskim. Dzieci, ostatnia godzina jest. I jako usłyszeliście, że przeciwnik pomazańca przychodzi. I teraz przeciwnicy pomazańca liczni stali się. Stąd poznajemy, że ostatnia godzina jest. Przeciwnik pomazańca, czyli ten, który występuje przeciw, który walczy, czyli antychryst. Tutaj nie chodzi o walkę partyzancką. Chodzi o kogoś, kto stoi w jawnej opozycji. Kto zupełnie świadomie wypowiedział wojnę, jawny bunt i czyni to otwarcie. W drugim zaś znaczeniu, gdy chodzi o to określenie zamiast, jest to zupełnie inny sposób. Jest to delikatne przenikanie do Kościoła. Jest to dokonywanie pokryjomu subtelnej infiltracji, także przechwytywania Kościoła. Zaczyna się świadomie odciągać uwagę ludzi i Kościoła od osoby Jezusa, Chrystusa. I zaczyna się koncentrowanie uwagi na osobie Antychrysta albo na Antychryście, a nie na Chrystusie. Antychryst skutecznie odwodzi Kościół od Jezusa. Tutaj mamy do czynienia z bardzo subtelnym działaniem, które na pierwszy rzut oka jest ciężkie do rozeznania. Moglibyśmy powiedzieć, działa w białych rękawiczkach. To jest takie delikatne podgrzewanie żaby. Jeżeli ją wrzucimy do gorącej wody, ona wyskoczy. A jeżeli ją zaczynamy gotować na delikatnym ogniu, ona się będzie czuła tak rozanielona, że nie będzie w ogóle świadoma niebezpieczeństwa i ocknie się, ale to już bardziej nie będzie w stanie, bo już będzie ugotowana. Kochani, nie potrzebujemy wybierać pomiędzy tymi dwoma znaczeniami, ponieważ antychryst będzie działał w oparciu o te dwa sposoby. O jawny bunt i o działanie w rękawiczkach. W sposób bardzo dyplomatyczny, bardzo delikatny. Do tego stopnia, że tak jak mówi słowo, wielu wierzących pójdzie za tym. Że Kościół da się zwieść. Jeżeli Kościół da się zwieść, to znaczy, że mamy do czynienia naprawdę z bardzo inteligentnym działaniem. Najprościej można byłoby powiedzieć, że tak jak Jezus Chrystus jest wcieleniem Boga i dobroci, tak antychryst jest wcieleniem Bożego przeciwnika, czyli szatana i wszelkiego zła. Kim jest albo kim będzie antychryst? Od bardzo dawna czyni się albo dokonuje się prób rozszyfrowania tego znaczenia. Jedni uważają, że to nic innego i zwolenników tej teorii jest bardzo wiele, że to nic innego jak określony system, Rozszerzająca się na świecie pewna szkodliwa ideologia złego ducha, który objawi się w całej pełni dopiero u czasów końca, czyli tak jak ujął to Jan w wierszu 18, w ostatniej już godzinie. A więc, że mamy do czynienia albo będziemy mieć do czynienia z pewną ideologią, z pewną ideą. Czyli nie mamy do czynienia z kimś osobowym, ale raczej z czymś nieosobowym. I poniekąd moglibyśmy powiedzieć, coś w tym jest, bo okazuje się, że od długiego czasu były i jest ideologia, albo są ideologie, które uderzają w Chrystusa. Jest pewien pogląd, pewien sposób na życie, sposób na świat, za którym ludzie idą. Za tym nie stoi żaden człowiek. Owszem, kiedyś wymyślił pewną ideologię, ale to zaczyna robić wielkie spustoszenie od wielu lat. I to robi wielkie spustoszenie też w Kościele, gdy chodzi o pewną ideologię, o pewien system. Inni są zdania, opierając się na Bożym Słowie, że Antychryst będzie konkretną osobą, że będzie to ostatni wielki przywódca ustanowiony przez ludzi z inspiracji diabła, który poprowadzi ludzi do ostatniego, najpotężniejszego buntu przeciwko Bogu i przeciwko Chrystusowi. W związku z tym, że ludzie odrzucili Chrystusa, tak jak mówi słowo, bardziej umiłowali ciemność niż światłość, dlatego pojawi się nad człowiek albo już się pojawił, tylko my jeszcze nie wiemy, kto to jest, uosabiający szatana, był będący niejako przedstawicielem, taką forpocztą księcia ciemności. I ten fałszywy Chrystus będzie brutalny, ale do tego stopnia przebiegły, że na samym początku, żeby zyskać przychylność i poklask, zdoła oszukać, omamić świat, który obwoła go swoim wybawicielem. Świat w znaczeniu narodów, Żydów i Kościoła. Będzie sugestywnie przekonywał narody, lud wybrany i Kościół, narody, że wreszcie pojawił się na ziemi silny człowiek, jakiego pragnęli. W czasach, kiedy świat pędzi w stronę chaosu, słyszymy coraz częściej głosy, potrzeba by było kogoś, kto to wreszcie weźmie w swoje ręce. Kto wprowadzi określony porządek w tym chaosie. Gdy chodzi o Żydów, że oto staną przed nimi długo oczekiwany obrońca, władca, Mesjasz, tym bardziej, że na początku będzie sprawiał wrażenie przyjaźniej nastawionego, wspierającego ten lud. Będzie uważany za obrońcę Izraela. Popatrzmy do Księgi Daniela. Od 7 rozdziału do 12. Tam jest pewna symbolika, ale Daniel właściwie o tym mówi. Izrael na to pójdzie, bo będzie go traktował jako swojego obrońcę, tym bardziej, że znajduje się w coraz bardziej wrogim środowisku. I wreszcie chrześcijan, niektórych, że oto prawdziwy Chrystus przyszedł powtórnie przy końcu czasów, posługując się znakami i czyniąc niesamowite rzeczy. I on to wraz ze swoimi zwolennikami dojdzie do najwyższego poziomu zła, jaki kiedykolwiek człowiek sam zdołał osiągnąć. To, co było w Holokauście, to, co było na przestrzeni dziejów, kiedy zastanawiamy się, czytając relacje, do jakich podłych rzeczy człowiek był skłonny, to będzie nic w porównaniu z podłością i złością tego Antychrysta. Będzie robił wszystko, żeby jako bezpośredni przeciwnik Chrystusa, który chce Chrystusa zniszczyć i siebie postawić na jego miejscu, żeby w ten sposób cały świat i Kościół oderwać od Chrystusa i wpakować w ręce swojego protektora, w imieniu którego wystąpi, czyli szatana. Mówiąc szczerze, kochani, osobiście skłaniam się do tej drugiej opcji. Skłaniam się do tej drugiej opcji, że bardziej będziemy mieli do czynienia z kimś z krwi i kości, a nie w głównej mierze z jakimś systemem czy z ideą. Jeżeli uważnie czytamy Biblię w tym temacie, zorientujemy się, że ona wymienia trzy i wyróżnia bardzo zdecydowanie trzy pojęcia związane z Antychrystem. Mówi o duchu Antychrysta, mówi o zwiastunach, przedstawicielach Antychrysta i mówi o osobie samego Antychrysta. Biblia mówi o duchu Antychrysta, Biblia mówi o przedstawicielach Antychrysta i Biblia mówi o samym Antychryście. I chcielibyśmy pokrótce przyjrzeć się każdej z tych trzech jakby grób. Duch Antychrysta. Apostoł Jan pisze w swoim pierwszym liście, 4:3. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Chrystus przyszedł w ciele, nie jest Boga. Jest to duch Antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść na świat. Jest to ten duch, któremu szatan poddał serce człowieka od czasu upadku w grzech pierwszych ludzi. To jest duch negacji, nie ma Boga. To jest duch arogancji, będziecie jak Bóg. Właściwie Bóg wam nie będzie potrzebny, bo sami dla siebie będziecie Bogiem. To nie jest tylko kwestia humanizmu. Ale no, kogo potrzebujemy? Sami przecież jesteśmy wspaniali. Jest to duch odrzucający Chrystusa. Chrystus ci nie jest potrzebny. Podważający potrzebę Jego przyjęcia. Czy duch odbierający boskość Chrystusowi? Z czymś takim przecież mamy do czynienia. I wielu ludzi daje posłuch takiemu duchowi, uważając, że Bóg nie jest do niczego potrzebny, albo podważając boskość Jezusa, albo wprowadzając nauczanie, które podważa podstawowe biblijne zasady. Stykamy się z tym obecnie. Na całym świecie i w Kościele. Dla mnie o wiele tragiczniejsze jest, że w Kościele. Bo że na całym świecie to niejako jest wkalkulowane, wpisane w to. Ale że w Kościele. Antychrystowi nie zależy na tym, żeby świat ściągnąć. Przede wszystkim Kościół. Ale przyjdzie czas, że ten duch stanie się konkretną osobą w człowieku nieprawości, jak nazywa go apostoł Paweł. I wtedy ujawni się jego prawdziwe oblicze i moc. Popatrzmy na zwiastunów, na przedstawicieli Antychrysta. Antychryst będzie tylko najzacniejszą osobistością, jeżeli tak można powiedzieć, w długim szeregu nieprzyjaciół Boga. Prekursorzy Antychrysta pojawiali się od najdawniejszych czasów. Byli to bardzo zarozumiali, pyszni ludzie, którzy wyróżniali się w historii wrogością, nie liczeniem się z innymi ludźmi, ale wrogością w stosunku do Boga, w stosunku do Bożego Słowa, w stosunku do Bożego Ludu, gdy chodzi o prześladowanie wierzących. Prorok Daniel pisze, ma wizję i pisze o czymś, co się zrealizowało kilkaset lat później. Tak naprawdę Daniel, nie używając imienia, pisze o Antiochu Epifanesie. Tak jak powiedziałem, nie używa jego imienia, ale opisuje całą obrzydliwość, jaka za jego rządów przy jego bezpośrednim udziale będzie się działa. Bóg dał mu poznanie tego, co będzie miało miejsce w przyszłości. I on pisze to, co wydarzyło się rok 168 przed naszą erą. Zhellenizowani Syryjczycy okupują ziemie żydowskie i chcieli zmusić wszystkich do przyjęcia kultury greckiej. Na całym Bliskim Wschodzie wybudowano świątynię Zeusa, najważniejszy bóg, gdy chodzi o panteon bogów greckich. I temu Zeusowi należało składać ofiary, ale nie to było obrzydliwością. Obrzydliwością było to, że zbezcześcił świątynię w Jerozolimie, budując ołtarz i składając na tym ołtarzu ofiarę ze świń. Postawił też w tej świątyni posąg Zeusa na swoje podobieństwo. Dodatkowo dopuścił się świętokradztwa. Ukradł ze świątyni wszystko, co święte i cenne. Ołtarz kadzidlany, świecznik 7 lampami, złote naczynia, broni studiowania Bożego Słowa, przestrzeganie szabatu, praw dotyczących spożywania posiłków, obrzezania, wszystkich innych praw zasad żydowskich. Każdy, kto był przyłapany na przestrzeganiu zasad, które wypływały z religii żydowskiej, był karany śmiercią. Tysiące Żydów poniosło śmierć, doszło do buntu. Wtedy mówimy o Machabeuszach i mówimy o święcie Chanuka. To wszystko jest umiejscowione, gdy chodzi o Antiocha Epifanesa. Kochani, ale jeżeli popatrzymy na czasy bliższe, bardzo wielu mówi, mieliśmy antychrystów. Hitler. W jaki sposób Hitler porwał wierzących ludzi? W jaki sposób proroctwa odnośnie Mesjasza były personifikowane z Hitlerem, że oto jest ten Mesjasz i Kościół w to poszedł. Wielu ludzi w to poszło. Jeżeli chodzi o Stalina, gdy chodzi o Mussoliniego, gdy chodzi choćby nawet o współcześnie żyjących dyktatorów czy w Korei Północnej. Ale jeżeli popatrzymy do listów Jana, to zauważymy, że Jan antychrystami nazywa także wszystkich tych, którzy prowadzą nauczanie sprzeczne z biblijnym przekazem, podważając ten przekaz i wprowadzając zamieszanie i rozbicie. Wiersze 22-23. gdy chodzi o kwestię nauczania, jakiego w Biblii nie ma. Jan pisze, ci z nas wyszli, nie byli z nas, ale oni wyszli z nas. Mówią o Chrystusie zupełnie inne rzeczy, aniżeli te, do których byliście przyzwyczajeni, które przyjęliście. Wiecie, najniebezpieczniejszy przeciwnik jest ten, który wychodzi z naszego grona. Bo trzymasz cios od kogoś i ze strony, których się w ogóle nie spodziewasz. To, że walczysz z kimś na zewnątrz, jest to wkalkulowane. Jesteś swoją czujnością nastawiony na przyjmowanie razów z zewnątrz bądź unikanie tych razów. Najgorszy jest cios w plecy. Dlatego Jan o tym pisze. Wyszli z nas, ale tak naprawdę nie byli oni z nas. Bo gdyby byli z nas, to by nas nie opuścili. I mówią o rzeczach, które w ogóle nie mają wspólnego z tym, co usłyszeliście. Uważajcie, to wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. Bardzo poważne słowa. Ale myślę, kochani, że w naszym życiu na pewno musimy zwracać uwagę na to, jak komunikujemy pewne rzeczy, gdy chodzi o nasze relacje, które mamy między sobą. Ale tak naprawdę świat za bardzo poszedł w dyplomację, w unikanie nazywania spraw po imieniu, w przytępianie znaczenia pewnych rzeczy, wyszukiwanie pewnych synonimów, które przytępiają ogólne znaczenie. Nie mówmy o grzechu. Po co mamy wprowadzać ludzi w niezbyt miłe stany emocjonalne? Nie mówmy o obrzydliwościach. Nie mówmy, że doszukiwanie się nowych praw, sankcjonowanie tego, co Biblia nazywa grzechem, gdy chodzi o relacje jednopłciowe, że jest to pójście z duchem czasu. Jak pójdziemy bezkrytycznie z duchem czasu, to nie oczekujmy, że ten duch czasu nas doprowadzi we właściwe miejsce. Od kiedy Kościół, wierzący człowiek, ma się dostosowywać do ducha czasu? Jeżeli myślimy, że dostosowując się do ducha czasu pozyskamy tych, którzy idą z duchem czasu, to szybciej ci nas pozyskają, aniżeli my ich pozyskamy. Jest czas, żeby nazywać rzeczy po imieniu, mając świadomość konsekwencji, których możemy ponieść. Wreszcie osoba samego Antychrysta. Jan w naszym tekście pisze o Antychryście jako o osobie. Paweł określa go imionami, jakie mogą mieć zastosowanie tylko i wyłącznie w odniesieniu do osoby. Czytamy 2 Tesaloniczan, rozdział 2, wiersze 3, 4 oraz 8, 9. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Bo nie nastanie pierwej, chodzi o dzień pański, zanim nie przyjdzie odstępstwo, nie objawi się człowiek niegodziwości, sen zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co zwie się Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. A wtedy pojawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem swego przyjścia. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wielką mocą wśród znaków i rzekomych cudów. Jeżeli wydaje nam się, że znaki to jest tylko Boża domena, to apostoł Paweł mówi nie. Przyjdzie pośród znaków i rzekomych cudów, aby ci, którzy oczekują na znaki, którzy nastawiają się tylko na znaki, poszli jak ćma w lampę. Kochani, tekst ten daje nam konkretne informacje co do osoby Antychrysta. Człowiek niegodziwości, ktoś nikczemny, podły, pełen grzechu. Często tak jest, że trudno nam rozszyfrować, co siedzi w drugim człowieku. Prawda? I czasami oceniając kogoś, potrafimy trafić w 100%, a czasami strzelimy jak kulą w płot, bo ktoś sprawia dobre wrażenie. Antychryst będzie sprawiał dobre wrażenie na początku, jak mu będzie zależało na pozyskaniu przychylności, a potem już pokaże swoje prawdziwe oblicze. Stąd Paweł nazywa go człowiekiem niegodziwości, nikczemnym, podłym, pełnym grzechu. Pisze o synu zatracenia, nazywa go przeciwnikiem, niegodziwcem, co w dzisiejszym języku można wyrazić określeniami łajdak, kawał drania, ktoś podły, kanalia albo szuja. To są synonimy niegodziwca. Wreszcie ktoś, kto zasiądzie w świątyni Bożej i poda się za Boga. Kochani, w oparciu o inne teksty, niekoniecznie bezpośrednio nazywające go po imieniu albo wskazujące, ale wskazujące na jego działanie, ta lista się powiększa, gdy idzie o te określenia. I tak mamy zarówno w Starym Testamencie: mocarz, syn jutrzenki, bezbożnik, wróg, człowiek podstępny, anioł otchłani, ten, który przychodzi we własnym imieniu, niszczyciel. Jego inspiracją będzie Boży przeciwnik, czyli szatan. To od niego otrzyma demoniczną moc. Jego geniusz, jak powiedziałem, będzie oparty na znakach i na cudach. Swoim wpływem obejmie cały świat. Będzie miał absolutną władzę nad wszystkimi narodami. Co ciekawe, bo wszystkie narody same wpakują się w jego ręce. Nie, że będzie ją sobie musiał wywalczyć, ale ją otrzyma w prezencie. Jako ten, który pojawi się jako zbawca świata. Jako ktoś, kto wreszcie wprowadzi ład i porządek. Będzie miał, jak powiedziałem, absolutną władzę i mocne dążenie do osiągnięcia wszystkich swoich celów. I ta władza pozwoli mu na zmienianie praw i zwyczajów. Jego głównym dążeniem będzie poszerzenie swego osobistego wpływu. Jako przywódca Zjednoczonego Imperium, przecież od wielu lat mówi się o nowym ładzie świata, mówi się o nowym porządku świata, o porządku, na czele którego powinien stanąć mocny człowiek, jeden człowiek. Czytamy, że wprowadzi też nową formę kultu, sam postawi siebie w pozycji Boga. Apostoł Jan pisze w objawieniu, że wszyscy mieszkańcy ziemi, w znaczeniu tych, których imień nie jest zapisane w księdze Baranka, będą zwiedzeni cudami fałszywego proroka, pod wpływem masowego szaleństwa będą się kłaniać Antychrystowi, postawią mu posąg, będą mu dawać boską cześć. Cześć, objawienie 13 rozdział 8 werset. Wiersze 14 i 15. Masowe szaleństwo. Ludzie pójdą w to. Ludzie nie będą wgłębiać się, ale pójdą, bo informacja pójdzie. Jeżeli jeszcze tej informacji udzieli ktoś, kto ma autorytet, to ludzie w to pójdą. Czy trudno jest manipulować tłumem? Prościej niż nam się wydaje. Prościej niż nam się wydaje. I wcale nie trzeba jakiś super sztuczek, gdy idzie o socjotechnikę. Ktoś kiedyś powiedział, że tłum można kształtować jak plastelinę w ręce. Wiesz, co chcesz mieć. Masz odpowiedni środek i zrobisz wszystko. A jeżeli do tego jeszcze dojdzie zaślepienie, to naprawdę zrobisz wszystko. Apostoł Jan pisał o tym w objawieniu. Pan Jezus, wielokrotnie mówiąc o czasach końca, ostrzegał przed podstępem i chytrością Antychrysta, jak i tych wszystkich, którzy będą występować w jego imieniu. Czytamy Mateusz 24. Baczcie, żeby was kto nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: jam jest Chrystus, wielu zwiodą. Mateusz 24, wiersze 24-25. Powstaną bowiem fałszywi mesjasze, fałszywi prorocy. Czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść wybranych. Oto przepowiedziałem wam. Czy za swojego życia doczekamy się przyjścia Antychrysta, o którym pisze Jan w wierszu 18? Dzieci, ostatnio to już godzina, słyszeliście, że ma przyjść Antychryst. Trudno jest jednoznacznie dać odpowiedź na to pytanie. Są bibliści, którzy mówią jak najbardziej tak. Są ci, którzy mówią chyba nie do końca. Ale patrząc na to wszystko, co się dzieje, na wypełniające się znaki czasu, może to być jak najbardziej możliwe. Pan Jezus powiedział w sposób bardzo niejednoznaczny: nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. I próbowano różnie interpretować, co znaczy słowo pokolenie. Jeżeli pokolenie znaczyłoby tych, którzy żyją w czasach, kiedy Pan Jezus to powiedział, no to Pan Jezus skłamał. Są bibliści, którzy idą w kierunku, że nie przeminie to pokolenie. Jezus, patrząc na lud wybrany, mówił: nie przeminie to pokolenie. Izrael jeszcze istnieje. A więc nie przeminie to pokolenie, póki będzie żył Izrael, naród wybrany. Kochani, takim wyznacznikiem w tych próbach dowiedzenia się jest i przede wszystkim będzie Izrael. To, co tam ma miejsce. Choćby nawet lawina, która idzie w kraje arabskie. Decyzja o przeniesieniu ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy. To, o czym się mówi coraz głośniej, budowa trzeciej świątyni. Antychryst ma zasiąść na tronie świątyni. Żyjemy w czasach końca. Ja nie chcę was straszyć. Ale to wszystko jest w stanie przybrać tak wielkie przyspieszenie. Wydarzenia są w stanie nabrać takiego rozpędu, że to, co mówię dzisiaj, gdy chodzi o pewne wydarzenia, to, co politycy mówią, powiedzą jutro, pojutrze będzie nieaktualne. Co więc mamy robić? Kilka rzeczy. Mamy być czujni, pierwsza rzecz, ponieważ na naszych oczach spełniają się biblijne proroctwa odnoszące się do powtórnego przyjścia Jezusa. Mamy być czujni. Po drugie, mamy czytać Słowo. Mamy czytać Słowo. Po trzecie, mamy trwać w Słowie, bo ono zawiera główne informacje odnośnie końca oraz przestrogi co do tego, żeby nie dać się zwieść. Dalej, mamy trwać w bliskiej relacji z Bogiem. O tym między innymi pisze Jan w kolejnych wierszach naszego fragmentu. Wiersze 20-24 czytam według innego tłumaczenia. Wy jednak nie jesteście tacy, bo napełnił was Duch Święty, poznaliście prawdę. Bądźcie wierni temu, czego nauczyliście się od początku. Wtedy zawsze pozostaniecie w ścisłej łączności z Bogiem Ojcem, Jego Synem. Wtedy zawsze pozostaniecie w ścisłej łączności z Bogiem Ojcem, Jego Synem. Natomiast Paweł pisze, przeto trwajcie niewzruszenie, trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się, czy to przez mowę, czy przez nasz list. Wreszcie, mamy żyć tak, jak gdyby przyjście Pana Jezusa miało nadejść lada chwila. I dlatego nasze życie fizyczne, duchowe powinno być nienaganne. Jest twoje duchowe, fizyczne życie nienaganne? Czy moje duchowe życie i fizyczne jest nienaganne? Boję się, że nie jest takie, jakie powinno być. Bo jeżeli jesteś zadowolony ze swojego fizycznego i duchowego życia, to znaczy, że ono nie jest w takie, jakie powinno być. Kochani, mamy żyć tak, jakby jego przyjście miało mieć miejsce lada chwila. Gdy chodzi o kwestię naszej nienaganności. Piotr pisze w drugim liście. Przeto umiłowani, oczekując, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed nim bez skazy, bez nagany, w pokoju. Paweł w drugim rozdziale listu do Tytusa pisze. Bóg udostępnił wszystkim dar wiecznego zbawienia, uświadamiając nam, że chce, abyśmy porzucili bezbożne życie i grzeszne uciechy i dzień po dniu żyli pobożnie i przykładnie w oczekiwaniu dnia, w którym się ukaże chwała naszego wielkiego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. W liście do Rzymian w 13 rozdziale Paweł pisze. Istnieje jeszcze inny powód do tego, żeby żyć właściwie. Czas upływa i sami wiecie, jak jest późno. Obudźcie się, bo przyjście Pana bliższe jest obecnie niż w dniu, w którym uwierzyliśmy. Odrzućcie więc uczynki ciemności w każdym działaniu, bądźcie uczciwi, aby nikt nie miał zastrzeżeń do waszego postępowania. Przyjmujcie naturę Pana Jezusa i nie szukajcie okazji, żeby zaspokajać złe pożądliwości ciała. Kochani, myślę, że na pewno ważną rzeczą jest mieć wiedzę na temat Antychrysta. I ważne jest dociekanie tego, kim on jest. Ale na koniec powiem wam najważniejszą rzecz. Że ważniejsze jest wiedzieć, kim jest Pan Jezus. Nie tyle w kategoriach wiedzy, ale w kategoriach osobistej relacji. Pokładania zaufania. On jest Królem Królów. On jest Panem Panów, który w ogólnym rozrachunku, tak jak mówi Słowo, pokona Antychrysta, wszystkie jego sługi, całe wojsko. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich, zniweczy blaskiem przyjścia swego. Jeżeli wiem, kim jest Jezus, jeżeli jestem ukryty w Jego rękach, jeżeli żyję z Nim każdego dnia, mając świadomość ciężkich czasów, nie muszę się tego bać. Dlatego, że On jest ponad tym wszystkim, że On jest potężniejszy. Masz tego świadomość, że należysz do Chrystusa? Że jesteś ukryty w Jego ręku? Że dałeś Mu prawo do swojego życia? Kochani, ja nie mówię o bajkach. Nie miałem zamiaru straszyć nikogo z was. Ale chciałem uświadomić każdemu z was, że jeżeli będziemy sami, mamy się kogo bać, gdy chodzi o Antychrysta. Jeżeli należymy do Pana Jezusa, jesteśmy bezpieczni. Pomyślcie o tym. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że odsłaniasz to, co może jest zakryte. Przypominasz to, co może zlekceważyliśmy albo czego się nie doczytaliśmy. Dziękujemy Ci, że mówisz o tym, co będzie. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty jesteś jednak potężniejszy i mocniejszy. Dziękujemy Ci, że ten przeciwnik Twój nie stanowi dla Ciebie żadnego problemu. Ale mamy też świadomość tego, że będzie to osoba, która przepławi Kościół, która spowoduje, że ilościowo ten Kościół ulegnie zmniejszeniu. Ale tak naprawdę będzie też próbą sprawdzenia jakości tego Kościoła. Tego, czy swoje życie jako członkowie Kościoła budujemy w oparciu o Ciebie. Czy też nie mając Twojego poznania, nie mając podstawowych zasad, które są w Tobie, słysząc czy widząc pewne nowinki, pewne rzeczy, które będą łapały nas za serce, pójdziemy za tym, nie rozeznając, czy to jest od Ciebie. Panie, jesteśmy przestrzegani, żeby czuwać. Ale przede wszystkim dziękujemy Ci za to, że nie musimy się bać. Mówiłeś do każdego z nas. Poruszałeś nasze serca. Panie, jeżeli uświadamiałeś swoim Duchem Świętym, że życie kogoś z nas do Ciebie nie należy, że tak naprawdę nie mamy z Tobą relacji, prosimy, abyś to zmieniał. Panie, chcemy Cię prosić, abyś zachęcał do tego, byśmy wypowiadali słowa przeprosin, ale też zaproszenia Ciebie. Ale też jako świadomi wierzący, ludzie, którzy znają Twoje słowo, znają Ciebie, też chcemy Cię przeprosić za to, że może funkcjonujemy w stagnacji, może jest nam tak dobrze, tak ciepło. Panie, że gdzieś te receptory, które są nastawione na wyczekiwanie i na rozeznawanie, uległy stępieniu. Nie pozwól, Panie, żeby ten, który przyjdzie w mocy, w cudach, w znakach, żeby kogokolwiek z nas wyrwał z Twoich rąk. Panie, tak na nowo chcemy Ci powiedzieć, że potrzebujemy Twojej bliskości, obecności. Tak na nowo potrzebujemy się powierzyć w Twoje ręce. Tak na nowo potrzebujemy Twojego oczyszczenia. Tak na nowo, Panie, potrzebujemy uświadomienia sobie, że bez Ciebie nie jesteśmy w stanie żyć i funkcjonować. Kochamy Cię, Panie Jezu. Tak ciężko wyobrazić sobie życie bez Ciebie, bo jakie by ono było? Jaka byłaby przyszłość bez Ciebie? Prosimy, byś błogosławił i ostatnie godziny tego roku, abyś nas bezpiecznie zaprowadził do naszych domów. Panie, chcemy Cię prosić, abyś dał też błogosławiony czas spożywania wieczerzy, przeżywania pamiątki. Prosimy Cię, Panie, abyś błogosławił nasze domy, nasze rodziny, abyś błogosławił tych, których nie ma pośród nas. W Twoje ręce polecamy wszystkich chorych, tych, których wymienię z imienia i tak samo tych bezimiennych. Marysię, Janusza, Antoniego i Agnieszkę z Bielska. Tych wszystkich, którzy są w szpitalach, w Cieszynie, w Bielsku. Kiedy też, Panie, modlę się o pastorów, którzy walczą z chorobami. O Janusza z Kielc, Pawła z Koszalina, Tomka z Zelowa, Darka z Zielonej Góry. Proszę Cię, Panie, o ich domy, ich rodziny, najbliższych. Chcemy Cię prosić o tych, którzy są pogrążeni w żałobie, wypełnieni smutkiem, aby w Tobie znaleźli pociechę i taką siłę. Panie, dziękujemy, że możemy o to prosić, że możemy modlić się, że możemy błogosławić Ciebie. Dziękujemy Ci, że jesteś żywym, zainteresowanym każdym z nas. Oddajemy Tobie chwałę i cześć, a modlimy się przez Pana Jezusa w mocy Świętego Ducha, Ojcze. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.